Formuła 1 to nie tylko wyśmienici kierowcy, to też najszybsze samochody, najlepsi mechanicy, charyzmatyczni szefowie zespołów, ale też bardzo liczni kibice, którzy w dziesiątkach, a często nawet w setkach tysięcy oglądają z bliska zmagania królowej motosportu. W Polsce F1 godzinami mógłby z kolei opowiadać Mikołaj Sokół, dziennikarz, komentator, ale przede wszystkim ogromny pasjonat tego sportu. Ja nazywam się Paweł Tanona i zapraszam Was do rozmowy właśnie z Mikołajem Sokołem, który jest dzisiaj moim gościem w podcaście akademickiego Radia Luz. Witaj, Mikołaj.
Dzień dobry.
To tak może na początek. Ile obejrzałeś wyścigów F1, tak na żywo z toru?
Na żywo z toru? Prawie 200.
Liczba naprawdę może robić wrażenie, a z kolei często mówi się, że praca zabija pasję. Czy tak też bywa momentami w twoim, czy bywało w twoim przypadku, że wstawałeś rano i myślałeś sobie, że wolisz zostać w domu, albo gdzieś pod kocem na kanapie, zamiast lecieć do kolejnego kraju i być na torze?
Myślę, że w moim akurat przypadku pasja jest na tyle duża, że do takiego momentu przełomowego jeszcze nie doszło. Mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie. Oczywiście zdarzają się takie momenty, w których wolałbym może zostać w domu rzeczywiście, ale nie pod kocem, tylko spędzić czas bardziej z rodziną, z synem, ale to raczej dotyczy takich naprawdę nielicznych, niewielu momentów, bo jednak pomiędzy wyścigami mam na szczęście sporo czasu, żeby też i o rodzinne życie zadbać. Owszem, może się zdarzają takie momenty, kiedy odstrasza mnie może sama jakby techniczna strona wyjazdu na kolejny wyścig, czyli kilka czy czasami nawet paręnaście godzin w samolocie, cała podróż, całe to zamieszanie związane z kolejnym wyjazdem, natomiast najpóźniej w momencie przekroczenia bramek na tor już to wszystko gdzieś mija. Czasami sobie żartuję tak sam ze sobą, że w zasadzie nawet na tym 100 którymś tam wyścigu wciąż się czuję, jakby to był pierwszy raz tak naprawdę, bo okej, tory są te same, czasami tam coś nowego rzeczywiście wchodzi, ludzie się zmieniają, natomiast wciąż gdzieś ten ogień pasji w tym jest, wciąż czuję, że coś jeszcze jest do odkrycia. Każdy weekend wyścigowy ma swoją historię, zawsze jest okazja, żeby czegoś nowego się dowiedzieć, poznać może kogoś nowego, z kimś już dobrze znanym porozmawiać na jakieś zupełnie inne, nowe tematy, które gdzieś tam po drodze pomiędzy wyścigami się pojawiły. Także nawet jeżeli gdzieś tam jakaś zadra jest, że może lepiej było porobić coś innego albo już naprawdę nie jechać po raz tam 10 czy 15 na Grand Prix Hiszpanii czy na Grand Prix Włoch, to tak jak mówię, w momencie kiedy jestem już na miejscu, to o czymś takim kompletnie nie myślę i ta pasja mnie pochłania bez reszty.
Kiedy przyjeżdżacie na tor, mówię to ogólnie o Was jako dziennikarzach, znajdujecie też czas, żeby zobaczyć inne miejsca, czy jest trochę jak w przypadku sportowców, lotnisko, hotele, tor i powrót?
Raczej ta druga opcja, nie ukrywam. Oczywiście czasami się słyszy od osób, z którymi się rozmawia na temat swojej pracy czy swojej pasji, że wy to macie fajnie, bo sobie polecicie tutaj Włochy, Barcelona, tu Monaco, tu Singapur, czy Melbourne, czy Kanada, czy Austin w Stanach Zjednoczonych, teraz Miami za chwilkę, ale tak naprawdę pobyt na miejscu jest siłą rzeczy ograniczony tylko do wyścigowego weekendu, który do tej pory, do zeszłego sezonu zaczął się tak naprawdę w czwartek, czyli w środę już się było na miejscu, a w czwartek od rana właściwie już w padoku w tym roku to trochę się zmieniło, bo te weekendy zostały skrócone. Czwartek nie jest już tak ważny, ale kiedy jest się już na miejscu, tak naprawdę od rana do wieczora, czasami nawet dłużej, cały czas ma się coś do roboty, zwłaszcza jeżeli robi się wiele różnych rzeczy. Ja nie robię tylko rzeczy telewizyjnych, nie tylko komentuję, czy występuję w studiu przed i po każdej sesji, ale też zawsze tam coś jest gdzieś do napisania, jakieś rozmowy do przeprowadzenia, jakieś spotkania, także tak naprawdę to są dni wypakowane do granic możliwości i po prostu fizycznie nie ma czasu, żeby coś jeszcze zobaczyć. Także z reguły to jest właśnie lotnisko, hotel, tor i tak w kółko.
Twój redakcyjny kolega z Eleven, Mateusz Święcicki, powiedział kilka lat temu w wywiadzie z Weszło, że nie wyobraża sobie komentowania meczów piłkarskich w wieku 45 lat. Czy ty wychodzisz trochę z podobnego założenia, że przyjdzie moment, w którym postawisz kropkę chociażby przy komentowaniu? Czy F1 też przez swoją specyfikę, może trochę mniej ekspresyjnego komentowania, chociażby w przypadku piłki nożnej, można to robić o wiele dłużej, chociażby w przypadku Andrzeja Borowczyka?
Gdybym miał sobie takie ramy czasowe wyznaczyć jak Święty, to już bym musiał szykować się do zakończenia tej roboty, bo to już parę lat tylko by mi zostało. Ekspresja to jedna, ale myślę, że w przypadku chłopaku od piłki Świętego, jego znakomitych kumpli po fachu, którzy naprawdę doskonale opakowują wszystkie mecze piłkarskie, nieważne czy to jest jakiś topowy hit, czy mecz gdzieś tam w środku stawki o nic. Oni mają dużo więcej tej pracy w sensie takim czasowym i fizycznym, to znaczy tych meczów jest mnóstwo do skomentowania. Trzeba też doskonale orientować się w niuansach każdej ligi, którą się komentuje. Zawodników jest mnóstwo, o każdym warto mieć coś ciekawego do powiedzenia, jakieś anegdotki, także to jest dużo bardziej rozległy świat, jeżeli chodzi o właśnie bohaterów tego widowiska. My mamy 20 kierowców plus tam może drugie tyle takich, którzy gdzieś tam się kręcą wokół motorsportu i warto o nich coś mieć do powiedzenia, plus szefowie zespołu, więc jakby tutaj tych bohaterów jest trochę mniej. I to widowisko od tej strony wydaje mi się takie trochę łatwiejsze, jak to się mówi, do ogarnięcia. U nich jest dużo więcej postaci. No u nas z kolei jednak jest duża głębia, jeśli chodzi o sprawy techniczne, chociażby o historię, o różnego rodzaju niuanse. Także też jakby uciekam od takich bezpośrednich porównań. No, Święty akurat twierdzi, że komentowanie Formuły 1 jest zadaniem rzeczywiście trudnym i trudniejszym niż komentowanie meczów, gdzie po prostu faceci biegają po boisku za piłką, ale on z kolei tak troszeczkę umniejsza swoim zadaniom i swojemu fachowi, bo uważam, że to też jest naprawdę fenomenalna robota i bardzo jednocześnie trudna praca. I jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, czyli jakby samą ekspresję, jakby to jak długo jeszcze można przy tym wytrzymać, no myślę, że u mnie pasja jest na tyle głęboka, że to jeszcze potrwa, jeżeli oczywiście będą do tego możliwości, żeby się wciąż tym zajmować. I tak sobie myślę, bo to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa kwestia, ciekawe pytanie, z którym pierwszy raz się mierzę, że fajnie by było właśnie tak długo to ciągnąć, dopóki jestem w stanie po prostu ogarniać to, być na bieżąco ze wszystkim, dojść do takiego momentu, w którym jeżeli miałbym zakończyć tę robotę, to dlatego, że po prostu sam stwierdzę, że już może troszeczkę to mnie wszystko wyprzedza, nie nadążam za wszystkim, bo chcę tak naprawdę gwarantować czy kibicom, czy czytelnikom, czy widzom absolutnie najwyższy poziom przekazywania informacji, wiedzy, całego mojego doświadczenia i myślę, że dopóki czuję, że jestem w stanie to robić na odpowiednim poziomie, to mam nadzieję, że będę mógł to robić.
W grudniu poprzedniego roku byłeś w Abu Dhabi na zakończeniu poprzedniego sezonu, a wydarzenia właśnie z tego wyścigu chyba sprawiają, że to, co robisz, motywacja do tego właśnie, ta pasja osiągają taki punkt krytyczny w pozytywnym znaczeniu.
No to był niesamowity weekend i niesamowity wyścig, takie zwieńczenie sezonu. Być może ten sezon nie zasługiwał na takie zwieńczenie, w takim sensie oczywiście, że temu finałowi sezonu towarzyszyło mnóstwo kontrowersji. To jest oczywiście zrozumiałe, no bo to się jednak rozegrało w sposób trochę odbiegający od tego, do czego się przyzwyczailiśmy w Formule 1, natomiast na sam poziom emocji, napięcia, zwrotów akcji, to jest coś naprawdę fenomenalnego, coś na co nawet jeśli pół sezonu, czy cały sezon wyglądają może trochę bardziej monotonnie, no to samo oczekiwanie na taki moment jest czymś fantastycznym. Jeżeli już do tego dochodzi, to przeżywanie tego jest absolutnie wyjątkowe, a sama historia tego sportu też jest pełna różnego rodzaju dramatycznych zwrotów akcji, różnych wydarzeń, także no naprawdę to jest wielowarstwowy, wielowątkowy sport i raz na jakiś czas rzeczywiście, może nie w każdym wyścigu, ale co jakiś czas dochodzi do takich naprawdę pełnych emocji, weekendów i wydarzeń.
Tak a propos Abu Dhabi, to ja się cały czas zastanawiam, czy jeżeli chodzi o emocje, czy Formuła 1 nie doszła w tym wyścigu do takiego sufitu, co może zaoferować? Mamy dwóch kierowców z równą liczbą punktów. Zwycięzca zgarnia wszystko, zgarnia Mistrzostwo Świata. Jeden wyprzedza drugiego na ostatnim okrążeniu. To nie wiem, do czego to można porównać. Chyba do jakiejś bramki przewrotką w 120 minucie finału piłki nożnej, finału Mistrzostw Świata, chociaż też nie wiem, czy to będzie trafne porównanie i nie wiem, czy Formuła 1 takiemu postronnemu kibicowi, który chce emocje, będzie mogła kiedyś zaoferować jeszcze coś więcej niż końcówka tamtego wyścigu.
No, jeśli chodzi o tę bramkę w 120 minucie, to jeszcze pamiętaj, że należałoby jeszcze do tego dodać, że być może to była bramka zdobyta ze spalonego i później jeszcze przez miesiąc czy dwa są dyskusje i rozprawianie, czy rzeczywiście została słusznie uznana. Także tutaj ten poziom emocji, ekscytacji, też i tej kontrowersji no zdecydowanie wyskoczył poza skalę. Ale jeżeli sobie cofniemy się do innych wydarzeń z przeszłości, to bywały już takie sytuacje, w których trzej kierowcy walczyli o mistrzowski tytuł i na przykład wygrywał ten trzeci, na którego teoretycznie nikt nie powinien stawiać. Tak było przecież w 2007 roku. To ostatnie Mistrzostwo Świata w wykonaniu ekipy Ferrari w klasyfikacji kierowców i triumf Kimiego Raikkonena i kierowcy z McLarena, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, którzy sami sobie odbierali punkty w tej wewnętrznej wojence. 86 rok i Piquet z Mansellem i Alan Prost, który ich pogodził w Adelaide też w dramatycznym wyścigu, gdzie wybuchła opona w samochodzie Mansella w samej końcówce wyścigu, także takich historii Formuły 1 trochę się uzbierało na przestrzeni lat, no ale rzeczywiście to Abu Dhabi, myślę, przebudziło kibiców, którzy może byli w jakimś tam letargu przekonani, że w tym sporcie to i tak wszystko już jakby z góry wiadomo, kiedy przyjeżdżał na tor, to no przez te ostatnie lata tak było, że wygrywał Mercedes właściwie i przeważnie Lewis Hamilton, więc ten zeszły rok, zeszły sezon był naprawdę taki przydatny, jeśli chodzi o podniesienie poziomu emocji, o przebudzenie fanów z letargu, być może też przyciągnięcie nowych kibiców przed telewizory czy przed internet, no bo to też były wydarzenia, jeżeli chodzi nawet nie o samą Formułę 1, tylko generalnie o szeroko pojęty świat motorsportu, czy samego sportu w ogóle, różnych dyscyplin i rozstrzygnięć w tych dyscyplinach na najwyższym absolutnie szczeblu, to było naprawdę wyjątkowe widowisko, wyjątkowy spektakl.
Przejdźmy może już do aktualnie trwającego sezonu, ponieważ w tym roku doszło do takiej technologicznej rewolucji w Formule 1, bolidy całkowicie zmieniły między innymi swój wygląd i to też trochę nam przetasowało stawkę. Niektóre teamy są lepsze niż w ostatnich latach, niektóre gorsze. Czy jesteś zaskoczony tym, jak aktualnie to wygląda?
Na pewno jestem trochę pozytywnie zaskoczony tym, że faktycznie te zmiany przyniosły pożądane efekty. To znaczy samochody rzeczywiście są w stanie jechać bliżej za sobą, tego wyprzedzania jest więcej, łatwiej jest zmuszać kogoś do błędu. Nawet jeśli samego wyprzedzania nie ma, jak chociażby w poprzednim weekendzie na Imoli, gdzie no okej, było trochę walki, było wyprzedzanie, natomiast na przykład Lewis Hamilton spędził cały wyścig za jednym czy drugim samochodem Alfa Tauri. Ale dla konesera, dla pasjonata wyścigów to też się fenomenalnie ogląda. Podobnie jak mecze piłkarskie, które kończą się wynikiem 0-0, jest mnóstwo gry, mnóstwo akcji, mnóstwo prób zdobycia bramki, naciskania na przeciwnika, zmuszania do błędu. Tak samo też jest w tej aktualnej, tegorocznej Formule 1. Nawet jeśli ostatecznie ataki nie przyniosą powodzenia, to dużo łatwiej jest wywierać presję, dużo łatwiej jest naciskać, jechać blisko za rywalem i od tej strony te przepisy, ta zmiana techniczna rzeczywiście przyniosła efekty. Jeśli na to wszystko nakłada się jeszcze, no może nie wywrócenie absolutne do góry nogami, ale solidne przemieszanie układu sił w stawce. W stawce, w której no nie przywykliśmy do tego, że Mercedes jest w najlepszym wypadku trzecim najlepszym zespołem, że Lewis Hamilton ma kłopoty, żeby wejść do pierwszej dziesiątki w kwalifikacjach, żeby zdobyć punkty w wyścigu. No to jest to rewolucja rzeczywiście na poważną skalę. Mamy z przodu Ferrari i Red Bulla, czyli zespoły, które też wiedzą, jak się wygrywa. Przy czym w przypadku Ferrari ta wiedza już się trochę kurzem pokryła. Tak jak już wspomnieliśmy, ostatni tytuł wśród kierowców 2007, rok później mistrzostwo wśród konstruktorów, później oczywiście były próby powalczenia, był Fernando Alonso, był Sebastian Vettel, oni walczyli, zdobywali jednak co najwyżej drugie lokaty w klasyfikacji mistrzostw świata, więc to też jest takie przydatne odświeżenie dla fanów, dla kibiców, jednocześnie też grunt pod naprawdę fantastyczny sezon, bo oczywiście nikt nie wątpi, że Mercedes tutaj broni nie złoży, że będą próbowali usprawnić swój samochód, poprawić go, to też się będzie fenomenalnie oglądało, te ich próby dołączenia do ścisłej czołówki, plus cały środek stawki solidnie wymieszany właściwie z weekendu na weekend. Trudno w tym momencie przewidywać, kto akurat będzie tą kolejną siłą za ścisłą czołówką. To też się może zmieniać. Tutaj też będzie dużo walki rozwojowej, jeżeli chodzi o wszystkie zespoły. Także wszystkie składniki są na miejscu, żebyśmy mieli kolejny fantastyczny sezon. Mam nadzieję, że z mniej kontrowersyjnym zakończeniem niż ten poprzedni.
Myślę, że Ferrari jest chyba takim jak dotąd najbardziej pozytywnym zaskoczeniem w tym sezonie.
No na pewno, bo to jest zespół, który no jednak spędził te ostatnie lata gdzieś z tyłu stawki, dwa poprzednie sezony, jak na ich możliwości oczywiście. Ten zeszły sezon był już pewnego rodzaju przełomem. Ostatecznie pokonali McLarena w walce o trzecią pozycję w klasyfikacji konstruktorów, więc już jakieś tu oznaki były, że coś będzie lepiej. No ale patrząc na ich dokonania w poprzednich latach, to jest zespół, po którym no, kibice, nawet ci najbardziej oddani kibice Ferrari, fanatyczni tifosi, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy była jakaś lampka, że coś na finiszu sezonu przy tym rozwoju samochodu, przy zarządzaniu kierowcami coś może się nie udać. Więc dobrze, że zaczęli bardzo mocno. Myślę, że też, że to jest zespół, który w ostatnich latach bardzo się wzmocnił wewnętrznie. Nie ma tam, wydaje mi się, już takiej niepotrzebnej polityki, szukania winnych, szukania kozłów ofiarnych przy porażkach, bo to było bardzo często domeną tego zespołu, podatnego też na presję ze strony włoskich mediów, które, jak wiem, potrafią być bardzo ekspresyjne i dość skrajne stanowiska zero-jedynkowe zajmowałeś w przypadku sukcesów czy porażek. I wydaje mi się, że tutaj wnioski zostały wyciągnięte. Podglądanie, jak to robi Mercedes, jak to robi Red Bull, przynosi pewnie efekty. Mają bardzo mocnego kierowcę, Charlesa Leclerca jako lidera, Carlos Sainz też jest bardzo szybkim zawodnikiem. Obaj popełniają błędy oczywiście i to widać na początku tego sezonu. Myślę też, że no nie są przyzwyczajeni, być może oni akurat wewnątrz gdzieś tam siebie do walki o taką stawkę i na takim poziomie, ale powinni się szybko otrząsnąć i dać nam naprawdę fantastyczne widowisko, bo rywale tutaj są piekielnie mocni. Red Bull, Mercedes to są zespoły, które potrafią wygrywać, zespoły, które potrafią rozwijać swoje samochody i tutaj ta no, przewaga tego doświadczenia w wygrywaniu w ostatnich latach może okazać się decydująca, dlatego tak ważny był taki mocny, dodający pewności się początek w wykonaniu Ferrari.
Mnie z kolei trochę zastanawia to, jak wygląda sytuacja w Mercedesie, bo tak już powiedzieliśmy, zaczęli ten sezon nieco słabiej, ale lepiej jeździ, lepiej punktuje na ten moment George Russell, który trafił do Mercedesa z Williamsa. Lewis Hamilton, tak jak też powiedziałeś, ma momentami problemy, żeby dojechać na punktowanych miejscach, jak na razie jedno podium w Bahrajnie. Ja też się zastanawiam, czy z Lewisem Hamiltonem nie jest może taki trochę głębszy problem. Różnicy w bolidach nie ma na pewno aż takiej, żeby Russell dojeżdżał co wyścig w okolicach 4-5 miejsca, a Lewis się męczył w drugiej dziesiątce.
No tak, ale to też jest taki trochę splot okoliczności w każdym wyścigu, jeżeli go rozbierzemy na czynniki pierwsze, nawet nie wyścig, nie tyle same wyścigi, ile w zasadzie całe weekendy wyścigowe. Bo jeżeli popatrzymy na Imole, powiedzmy, tam kwalifikacje przerywane czerwonymi flagami i już na samym początku ta różnica tam, nie pamiętam, trzech bodajże miejsc na starcie pomiędzy Russellem a Hamiltonem wynikała z tego, że to były właściwie okrążenia takie dopiero na rozgrzanie opon. Pierwsza faza okrążeń w Q2, później były oczywiście czerwone flagi i spadł deszcz, nie dało się już tych czasów poprawić. I to ustawienie na starcie, ta różnica paru pozycji też odegrała rolę później w samym sprincie, gdzie Russell miał łatwiej, żeby zyskać parę pozycji, a Hamilton tam trochę utknął za rywalami. Później w samym wyścigu w niedzielę też fantastyczny start i to pierwsze okrążenie w wykonaniu George'a od razu znalazł się w czołówce, gdzie mógł dużo jakby jechać swoim tempem i kontrolować wydarzenia. natomiast Hamilton tam musiał się szarpać, próbować wyprzedzać czy kierowców Alfa Tauri, czy Astona później. No, suma drobiazgów tak naprawdę. Kwestia walei serwisowej, gdzie został przyblokowany przez Ocona, stracił kolejną pozycję i tak troszkę lawinowo to wszystko narosło. Oczywiście ta różnica prawie 10 pozycji na macie to nie wygląda dobrze. Nie wygląda też dobrze sytuacja w klasyfikacji, gdzie George bardzo regularnie punktuje. Też stał na podium już w tym sezonie i jest dużo wyżej niż Hamilton. Natomiast no, wciąż to jest sytuacja, w której czy Lewis będzie czwarty, szósty czy dziesiąty, to kierowcę jego ambicji tak naprawdę to chyba niewiele obchodzi, bo on chce być najlepszy, chce wygrywać. Chce, nie chcę, żeby to jakoś dziwnie zabrzmiało, ale pomścić ten poprzedni sezon, gdzie on czuł się zwycięzcą. To, o czym mówisz, że trudno było mu to przetrawić. On zniknął przecież na długie tygodnie w ogóle z życia publicznego. Musiał jakby głęboko się zastanowić, czy w ogóle jest sens, żeby jeździć dalej. Został w stawce i bardzo dobrze, bo wciąż jest fenomenalnym kierowcą i zarówno on, jak i zespół oczywiście zrobią wszystko, żeby tę sytuację odwrócić i myślę, że jeżeli ktoś czy podważa motywację Hamiltona, czy skreśla go wręcz w tym momencie, to chyba nie do końca może rozumie, jakiej klasy, jakiego kalibru jest to zawodnik. Oczywiście Lewis no, ma takie swoje, powiedzmy, słabsze momenty, jeśli chodzi o nastrój, o samopoczucie, okazywanie tego na zewnątrz. No, wiemy, że jeżeli ponosi porażkę, jeśli coś idzie niezgodnie z jego planem, z jego ambicjami, które zawsze sięgają najwyżej, jak się da, to potrafi tak to dosyć oschle komentować, nie jest szczególnie wylewny w rozmowach z dziennikarzami, co może sprawiać wrażenie, że nie wiem, jest podłamany, stracił motywację, ale myślę, że w głębi siebie, w głębi duszy, w głębi swojej sportowej duszy tak naprawdę jedyne, czego pragnie, jedyne, czego chce, to zrobić coś z tym samochodem, żeby można było walczyć z Red Bullami i z Ferrari. Oczywiście to, że kolega z drugiej strony garażu, dużo młodszy, w tym momencie lepiej sobie radzi, czy w poszczególnych wyścigach, czy po prostu jest wyżej w punktacji, no to nie jest dla niego jakby szczęśliwe rozwiązanie, ale wydaje mi się, że bardziej istotne dla niego jest to, że po prostu ten samochód zaczął działać, że można było walczyć, a to, że w tym momencie tam George jest szósty, on dziesiąty, czy na odwrót, to ma naprawdę dużo mniejsze znaczenie. Chodzi o to, żeby razem popracować, powalczyć, żeby po prostu obaj byli w stanie rzucić rękawice Ferrari i Red Bullowi.
Jak myślisz, Mercedes właśnie z Hamiltonem, myślę, przede wszystkim na czele, dźwignie się jeszcze w tym sezonie, jeżeli chodzi dalej o rozwój bolidów, o poprawki i jeszcze w tym sezonie zobaczymy Hamiltona walczącego o wygrane?
No dla widowiska to byłoby doskonałe, gdybyśmy mieli trzy zespoły walczące o zwycięstwa, więc to tutaj oczywiście jest priorytetem dla samego zespołu, który nie przywykł do tego, żeby gdzieś tam być dalej w stawce. Lewis wygrywał w każdym sezonie, w którym startował w Formule 1, nawet w takich słabszych latach jak 2009, ten sezon, który on sam przypominał w McLarenie jeszcze, gdzie wszedł system KERS, z którym zespół sobie na początku nie radził, ale druga połowa sezonu była już dużo mocniejsza. Mercedes jest zespołem, który bardzo potrafi rozwijać swój samochód, mogą być naprawdę bardzo skupieni na tym, żeby osiągać coraz lepsze wyniki. No, mówi się o tym, że przyjdzie taki moment, w którym trzeba przełożyć wszystkie siły na projektowanie przyszłorocznego samochodu, jeżeli nam już nie idzie w tym sezonie, że już nie mam nic do uratowania. Ale warto pamiętać, że w przypadku Mercedesa trzeba zrozumieć problem z tegorocznym samochodem, żeby zaprojektować coś ciekawego, coś konkurencyjnego na kolejny sezon. Bo jeżeli nie uporają się z problemem z tym dobijającym samochodem na prostych, tak naprawdę nie wiedzą dokładnie, co zrobić, żeby przyszłoroczny samochód był szybki i nie miał tego problemu w sobie. Więc na pewno będą jeszcze pracowali nad zrozumieniem, nad wyeliminowaniem tego problemu. I kiedy to zrobią, to wtedy właściwie dopiero się okaże, jakim rzeczywistym tempem dysponuje ten samochód. W tym momencie są daleko idące kompromisy, jeśli chodzi o ustawienia samochodu. Ten samochód nie operuje w tym optymalnym oknie. No i właśnie pytanie, kiedy już będzie operował za, nie wiem, 2, 3, 5 wyścigów, może latem, może dopiero po wakacjach, to czy to będzie tempo rzeczywiście na poziomie Red Bulla i Ferrari, czy wciąż te straty czasowe będą, bo tego tak naprawdę chyba nawet sam Mercedesie nie wiedzą. Zdają sobie sprawę z tego, że mają ciężki samochód, ale wszyscy mają ciężkie samochody powyżej limitu. Domyślają się, że może, jeśli chodzi o skuteczność jednostki napędowej, też wszystko nie jest optymalne, bo jeżeli popatrzymy na to, co robi fabryczna ekipa Ferrari, klienci ekipy Ferrari, to widać, że tam jednak postępy były ostatnio wykonane. No, ale dopóki nie uporają się ze swoim podstawowym problemem, to tak naprawdę ta ocena tempa czystego będzie niemożliwa, więc no, trzeba się liczyć z tym, że to będzie dla nich trudny sezon, ale biorąc pod uwagę jakość samego zespołu, jakość kierowców, powinni wrócić regularnie do walki o podium, być może także o zwycięstwa, zwłaszcza, że jak wiemy, zdarzają się wyścigi, w których dużo się dzieje i no, może to trochę dziwnie brzmi, że w tym momencie liczymy na wygraną Mercedesa w jakimś dziwnym wyścigu. Do tej pory to można było liczyć na wygraną, nie wiem, McLarena czy Alfa Tauri w dziwnym wyścigu, jak to się zdarzało, no, ale w tym sezonie mamy taką rzeczywistość i rzeczywiście jakieś tam nieprzewidziane okoliczności mogą tutaj im pomóc.
Chciałem teraz tak zajrzeć trochę jeszcze bardziej w dół stawki, zapytać się ciebie o Mika Schumachera, który przyszedł do Formuły 1 jako mistrz F2 i póki jeździł w teamie z Nikitą Mazepinem, to faktycznie wyglądało to jeszcze w miarę obiecująco, ale jak teraz Mazepin został usunięty po prostu ze struktur Formuły 1, do Haasa wrócił Kevin Magnussen, którego w formule przez jakiś czas nie było, wsiadł, można być tak niemal z ulicy do bolidu i niemiłosiernie objeżdża Mika Schumachera. Czy Mika Schumachera może być dobry kierowca Formuły 1?
Czy na pewno ja zawsze dość ostrożnie podchodzę do oceny kierowców i w jedną i w drugą stronę, to znaczy po wygraniu powiedzmy juniorskiej serii, zdobyciu mistrzowskiego tytułu, nie zawsze twierdzę, że ktoś jest automatycznie przyszłym mistrzem świata i też tak jak teraz, no trudno tutaj też skreślać kierowcę po 4 wyścigach. Oczywiście kontrast jest dosyć duży, bo z Mazepinem w drugim samochodzie Schumacher miał no może nie jakieś lekkie, łatwe i przyjemne życie, natomiast no nie miał uznanego kierowcy, do którego można by go było porównywać i od tej strony to życie jego było łatwiejsze. Obaj rozbijali samochody, o tym też jakby głównie skupiano się na tym, że Mazepin rozbija auta, bo jest kierowcą płacącym za starty i tak naprawdę sobie nie do końca dobrze radził, ale u Schumachera ta lista strat też przecież była dosyć duża i teraz nadeszła taka prawdziwa weryfikacja, bo Kevin jest kierowcą szybkim, oczywiście sukcesy, statystyki mogą tego nie potwierdzać, ale jego doświadczenie chociażby tutaj mówi samo za siebie, z kierowcą, który w pierwszym starcie w Formule 1 stanął na podium, oczywiście w troszkę takim szalonym wyścigu, jeszcze w barwach McLarena, no ale wie jak jechać szybko i wie jak odnosić sukcesy. Też myślę, że jest bardzo głodny jazdy na dobrym poziomie, bo te jego ostatnie sezony w Haasie, zanim zastąpiono go dwoma płacącymi kierowcami, to też były dosyć trudne. I dla Mika Schumachera, jeżeli chodzi o jego o przyszłość, to paradoksalnie dobre jest to, że mierzy się z kierowcą konkretnego kalibru, bo może sam zidentyfikować jakieś swoje słabsze strony, coś podpatrzeć, czegoś się dowiedzieć, czegoś się nauczyć. Po prostu tej szansy z Mazepinem oczywiście nie było. Günther Steiner, szef zespołu, mówił, że faktycznie no, brakowało mi takiego rzetelnego punktu odniesienia, mając dwóch debiutantów w samochodzie, który oczywiście i tak ten samochód się do niczego nie nadawał, jeżeli chodzi o osiągi, o zdobywanie punktów, ale dla samej oceny kierowców tak naprawdę to było niemożliwe, bo wsadzają dwóch, którzy tak naprawdę nie mają żadnego doświadczenia, nie wiedzą jak pracować z zespołem Formuły 1, nie wiedzą czego oczekiwać z samochodu Formuły 1, to też jest zupełnie inna bajka. Charles Leclerc, kiedy awansował z F2 do Formuły 1, jeszcze w barwach Zaubera, Alfa Romeo, też te pierwsze wyścigi, pierwsze weekendy wyścigowe były dla niego bardzo trudne, on w ogóle nie rozumiał jak działa zespół, jak pracuje samochód Formuły 1, w którą stronę iść z ustawieniami. Próbował narzucać jakieś tam swoje nawyki wyciągnięte z serii juniorskiej, to kompletnie się nie sprawdzało i dopiero kiedy uwierzył inżynierom z F1, żeby zrobić tak jak oni tego chcą, tak jak oni to robili od lat, to wtedy będzie lepiej i faktycznie tam po 6 czy 7 wyścigach zaczął jechać dobrym tempem. Więc a w przypadku Haasa i Mazepina z Schumacherem po prostu no, brakowało takiego wyczucia punktu odniesienia. Steiner nawet mówił, że rozważali testy z jakimś doświadczonym kierowcą, właśnie na przykład z Magnusenem, żeby zobaczyć, sprawdzić tych juniorów, na jakim oni są etapie, czego jeszcze potrzebują, gdzie im brakuje. No ale sytuacja się jakby sama rozwiązała, więc może trochę brutalnie. Mazepina już nie ma i mają Magnusena, który jest naprawdę solidnym punktem odniesienia i na jego tle Mick może się wiele nauczyć i ciekawe też jest to, że oczywiście to jest junior Ferrari i ciekawe jest to, że jednocześnie przedłużono 2 lata umowę z Carlosem Sainzem, jakby zamykając fabryczny skład Ferrari na kolejne jeszcze 2 sezony, co chyba też pokazuje, w którą stronę tutaj Scuderia chce iść i że dla juniora Ferrari na razie tam miejsca po prostu nie ma.
Ale dyspozycja Haasa też pokazuje raz, że mają silniki od Ferrari, ale też dyspozycja Magnusena pokazuje, że z Haasa naprawdę można sporo wycisnąć z ich bolidu w porównaniu właśnie do poprzednich 2-3 sezonów.
No właśnie, to też jest taka weryfikacja możliwości samego zespołu, bo gdybyśmy mieli dalej Schumachera i Mazepina w tym samochodzie, to kto wie, może nie mieliby żadnego punktu nawet w tym sezonie na swoim koncie, a Magnussen potrafi wejść do Q3, może nieregularnie, bo nie zawsze to się udawało, w Australii nie wyszło, ale naprawdę jedzie czołowym tempem, jeżeli chodzi o środek stawki, potrafi się, jak wiemy, rozpychać na torze i walczyć o swoje, także dla ekipy to jest oczywiście duży plus i też pokazuje, że to była prawidłowa strategia w momencie, w którym tak naprawdę zespołowi groziło to, że w ogóle zniknie ze stawki Formuły 1, to, że wzięli debiutantów, kierowców, którzy jednak ze sobą wkład finansowy odpowiedni wnieśli, dobrze dobrano strategię w takim sensie, że bez sensu nie rozwijano poprzedniej konstrukcji, tylko wszystko przygotowano pod ten sezon, pod rewolucję techniczną i też ten sojusz z Ferrari coraz bliżej, coraz bardziej zawiązany. Wykorzystanie zasobów, których Ferrari musiało się pozbyć ze względu na koszt, na ograniczenia w budżetach, w rocznym wydatkowaniu. Ci nadprogramowi pracownicy, infrastruktura, budynki, to wszystko zostało jakby przejęte przez Haasa, więc zaplecze mają w tym momencie też dużo, dużo lepsze. No i dla samego sportu to jest fantastyczna informacja, bo im więcej zespołów na konkurencyjnym poziomie, tym fajnie się te rywalizacje ogląda.
Zanim przejdziemy dalej, chciałbym się jeszcze Ciebie zapytać o aktualnego mistrza świata, czyli o Maxa Verstappena. Czy mimo, że on ma na koncie jak na razie tylko jedno mistrzostwo świata, to możemy go już zacząć zaliczać do najlepszych kierowców, którzy występowali w Formule 1, czy jeszcze jest na to za szybko?
No to, co Max pokazuje od samego początku swojej kariery, tak naprawdę już go ustawia bardzo wysoko w hierarchii talentu i kierowców, którzy mieli okazję jeździć w Formule 1. Same mistrzowskie tytuły oczywiście to jest wyznacznik, to jest jakiś tam punkt wyjścia do porównań i do pomiarów, no ale też pamiętajmy o tym, ile zależy w tym sporcie od znalezienia się w odpowiednim miejscu o właściwym czasie, czyli w takim sezonie, w którym dany samochód jest mocny. mocno i umożliwia walkę o tytuły. No to pokazuje chociażby ten sezon i to, w którym miejscu mamy teraz Lewisa Hamiltona, 7-krotnego mistrza świata. Także no Max od samego początku pokazywał, że ma papiery na to, żeby być absolutnie jednym z najlepszych kierowców całej generacji, jeśli w ogóle nie najlepszym, jeżeli popatrzymy na jego rówieśników. A konkurencja też jest mocna, bo tak sobie możemy tutaj patrzeć przez kolejne roczniki, kolejne pokolenia. Były takie sezony, takie lata, w których rzeczywiście pokolenie idące razem przez karting i przez serie juniorskie było bardzo mocne. Chociażby Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Robert Kubica jako takie trio, które bezpośrednio ze sobą rywalizowało. Rok później Sebastian Vettel, parę lat wcześniej Fernando Alonso czy Felipe Massa. To były naprawdę mocne roczniki w seriach juniorskich, a później mieliśmy takie sezony, takie lata, jeszcze parę lat temu na przykład, kiedy z tego narybku z serii juniorskich najwyżej notowanymi kierowcami byli, nie wiem, z całym szacunkiem oczywiście, ale Julian Palmer, Marcus Ericsson czy Sergej Sirotkin na przykład. Więc no, te pokolenia też jakby tak się różnie kształtują. To w przypadku Verstappena jest mocne, bo tutaj mamy, jeżeli chodzi o te młode kadry w F1, mamy i Leclerca, i Russella, Norrisa, Alex Albon nawet też potrafi szybko jeździć, także tutaj jest rzeczywiście mocna konkurencja, ale Max jest naprawdę kierowcą wybitnym.
W najbliższy weekend czeka nas Grand Prix Miami. Formuła 1 wraca na Florydę po pierwszy raz od lat 50. ubiegłego wieku i będzie to pierwsza z dwóch rund, które odbędą się w USA i to będzie też pierwszy raz, jak dwa wyścigi odbędą się w Stanach Zjednoczonych od 1984 roku. Jakie masz przeczucia co do tego weekendu, jeżeli chodzi o nitkę tego nowo powstałego toru i tego, co nas może tam czekać?
Zawsze z rezerwą podchodzę do takich ocen zawczasu, bo pamiętam, jak niezbyt przychylnym okiem patrzyłem na debiut Singapuru w kalendarzu w 2008 roku i teraz to jest jeden z wyścigów, no, może nie moich ulubionych, ale jeden z takich, które rzeczywiście się wyróżniają, są taką wizytówką Formuły 1 w całym regionie. Mam nadzieję, że tak samo będzie z Miami, bo tutaj o samo opakowanie tego weekendu możemy być spokojni, bo mnóstwo fantastycznych gości, też takie ciekawe powiązania samej Formuły 1 z innymi dyscyplinami sportu, czy to z amerykańskimi wyścigami, czy w ogóle z amerykańskim sportem, bardzo tam popularnym, ale niekoniecznie związanym z samym motorsportem. Tor jest wytyczony wokół stadionu drużyny futbolu amerykańskiego, co jakby samo w sobie tutaj już stanowi jakieś nawiązanie do dyscypliny, która jest absolutnym topem w USA i może też to nowych kibiców przyciągnąć. Rzeczywiście ta, powiedzmy, coraz większa, coraz lepsza obecność w Stanach Zjednoczonych, te rekordowe oglądalności na trybunach w Austin w zeszłym roku, to pokazuje, że Formuła 1 zaczyna podbijać amerykański rynek. Ciekawe, to jest coś, co się nigdy nie udało Bernie Ecclestonowi, człowiekowi, który rozkręcił całą komercyjną machinę w Formule 1. Bardzo chciał oczywiście też, żeby Stany Zjednoczone polubiły, pokochały ten sport, ale jakoś ciągle mu to nie wychodziło i dopiero po tym, jak Bernie został odsunięty na przedwczesną przymusową emeryturę. Weszli nowi amerykańscy właściciele praw komercyjnych, jak to wszystko zaczęło się kręcić i bardzo dobrze, bo to jest potężny rynek, to jest rynek trudny do podbicia dla Formuły 1, bo to jest rynek rozrywkowy, a Formuła 1 zawsze starała się stronić od takiego wizerunku czystej rozrywki, raczej biznes, technologia, precyzja, strategia, takie rzeczy, które dla przeciętnego kibica, zwłaszcza w Stanach, no, nie są czymś, co go zmusza do tego, żeby przyjść na wyścig czy włączyć telewizor. I na szczęście to się zmienia, bo to jest potężny rynek z dużymi firmami, dzięki którym tak naprawdę zespoły mogą mieć dużo większe możliwości, jeśli chodzi o budżety i po prostu być na dużo lepszym poziomie.
Nie znalazłem słowa Bobiego Epsteina, zarządcy toru w Austin, który zapytany został o Grand Prix Las Vegas. I on powiedział tak: myślę, że 10 lat temu w Ameryce trudno byłoby zorganizować dwa wyścigi. Zobaczmy, ilu aktualnie jest fanów F1 w USA. Uważam, że ich liczba z pewnością pozwoli na rozegranie trzech wyścigów.
No, mamy trzy wyścigi w przyszłym sezonie już, czyli będzie Austin, będzie Miami, będzie Las Vegas. Ciekawe jest to, że każdy z tych obiektów, każdy z tych torów, każdy z tych widowisk jest też tak naprawdę skierowany do trochę innej grupy kibiców, bo mamy Austin dla takich hardkorowych fanów Formuły 1, to jest tor taki, no, rzeczywiście prawdziwy tor dla kierowców, tor poza miastem, nie jest to tor uliczny, tor specjalnie zbudowany do wyścigowych celów, tor, który już zadomowił się w kalendarzu Formuły 1. Mamy Miami, czyli wyścig w zasadzie w centrum miasta na południu, no i mamy Las Vegas, czyli bardziej na zachód, inne miejsce też geograficzne, bliższe oczywiście Austin też w mieście i to mieście absolutnie wyjątkowym, jeśli chodzi o wizerunek w zasadzie globalny na całym świecie i tam to połączenie Formuły 1 z show biznesem wchodzi naprawdę na zupełnie wyjątkowy poziom. Oczywiście to nie będzie na skalę Monako, jeśli chodzi o wyścigowe tradycje, o całą kulturę motorsportową, natomiast trochę to może przypominać właśnie taką perłę w koronie europejską, jeśli chodzi z kolei o Stany Zjednoczone, na innym poziomie, też z innymi oczywiście priorytetami, bo tam oczywiście rozrywka i cała otoczka tego wyścigu to będą bardzo ważne rzeczy, ale to jest taka furtka, taka przepustka, żeby zainteresować fanów, szerszą publiczność Formuły 1, też ciekawy harmonogram czasowy ze względu na Europę, na przesunięcie czasowe. Wyścig w sobotni wieczór, czyli absolutny prime time, jeśli chodzi o telewizję amerykańską, co też może się przełożyć na kolejny wzrost, kolejną falę popularności tego sportu w Stanach.
Nie, wspomniałeś o tym, że Liberty Media, który jest komercyjnym właścicielem praw do Formuły 1, sprawiło, że ta popularność F1 w Ameryce wzrosła, ale też wzrosło zainteresowanie Formułą 1 wśród młodych ludzi. Chociażby tutaj też znalazłem wypowiedź Matta Robertsa, dyrektora do spraw badań i analiz Formuły 1, który powiedział, że między innymi dzięki współpracy z Netflixem, postawieniem na e-sport czy rozwój F1 TV Pro wpłynęły na to, że Formuła 1 ma ogromny odsetek osób poniżej 25 roku życia wśród widzów oraz że 62% nowych fanów to osoby poniżej 35 roku życia i to jest gigantyczna odmiana w porównaniu do rządów Berniego Ecclestona, który mówił wprost, że on nie chce młodych widzów na torach Formuły 1.
No właśnie, na pewno doskonale też znasz ten cytat właśnie Ecclestona, który mówił, że jego nie interesuje 20-paroletni student, bo tego studenta nie stać na Rolexa, nie stać go na Astona Martina, na takie produkty, które wtedy były wiązane z Formułą 1, na takie marki, które wtedy były globalnymi sponsorami czy partnerami tego cyklu. No tyle tylko, że jest to dosyć krótkowzroczne myślenie, bo taki 20-paroletni student za 10 czy za 15 lat może być prezesem dużej firmy. Jeżeli wyniesie ze swoich młodych czasów, czy jako student, czy jako nastolatek, pasję, miłość, zaangażowanie w jakąś dziedzinę, jak w tym przypadku Formuła 1, to oczywiście już jako ten prezes zaważnego biurka gdzieś na ostatnim piętrze wieżowca na Manhattanie czy w Tokio na przykład, będzie mu dużo łatwiej przeznaczyć miliony swojej firmy na współpracę właśnie z Formułą 1. I tego w tym wszystkim brakowało. Oczywiście Ecclestona podziwiam i bardzo szanuję za to, co zrobił dla Formuły 1, za jakby nadanie jej tego rozpędu komercyjnego, za uporządkowanie tego sportu i jakby przygotowanie go do telewizyjnej rzeczywistości, chociażby jak wiadomo za telewizją tutaj szły duże pieniądze w latach 80. czy 90. za to, że przyciągnął naprawdę i potężne marki, i sponsorów, producentów samochodów. Po prostu zrobił z tego naprawdę globalny produkt na najwyższym absolutnie poziomie. No ale gdzieś później po drodze troszeczkę ta rzeczywistość zaczęła go wyprzedzać. Nowe media, nowe zapotrzebowania rynkowe. Coś, co w jego przypadku było zawsze takie podejście, żeby zarobić tu i teraz. W sensie, jeżeli gdzieś organizujemy wyścig, to ten organizator ma zapłacić nam natychmiast mnóstwo pieniędzy i będziemy z tego zadowoleni. Stąd trafiliśmy do Rosji, do Azerbejdżanu, w parę innych miejsc. Natomiast na przykład w przypadku Vegas, sama Formuła 1 jest promotorem tego wyścigu. To nie jest tak, że tam miasto czy organizator płaci te kilkadziesiąt milionów rocznie za to, żeby tam była Formuła 1. Tu jest strategia oparta na takim wspólnym rozwoju popularności, na wspólnym złapaniu przyczółka i rozkręceniu zainteresowania wokół. Także to nowe podejście się bardzo przydaje. Otwarcie na rzeczywiście młode pokolenie. To są rzeczy, które dla Ecclestona były absolutnie niezrozumiałe, bo cały internet, to, że gdzieś można mieć jakieś treści za darmo dla użytkowników, to było dla niego nie do pojęcia w jego modelu biznesowym. A tak naprawdę świat poszedł do przodu i takie rzeczy są po prostu niezbędne. I po jego odejściu, kiedy nowi właściciele, też to zabawnie wyglądało. Zabrali się za rozkręcanie Formuły 1 w mediach społecznościowych, w internecie. Przez pierwsze parę lat wysyłali takie raporty z imponującymi wzrostami, że tam o ileś tam tysięcy procent wzrosło zaangażowanie kibiców, nie wiem, na Twitterze czy na Facebooku. Ale jak zaczynasz od zera, to trochę jakby łatwo jest o takie potężne zyski. Tu w liczbach bezwzględnych to wciąż wyglądało nie do końca korzystnie na tle innych tego typu globalnych przedsięwzięć, no ale na szczęście wszystko już idzie w dobrym kierunku. Mamy Formułę 1 w internecie, mamy e-sport, który jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o zainteresowanie kibiców. Mamy serial o Formule 1, który podbił Amerykę i nie tylko, także wszystko idzie w takim kierunku, żeby faktycznie F1 nie tylko pod względem technologicznym, motoryzacyjnym, ale też pod względem tych nowoczesnych technologii po prostu nadążała za resztą świata.
Jakbyśmy już tak spojrzeli stricte na Polskę, to w Polsce takim magnesem przyciągającym do Formuły 1 był oczywiście Robert Kubica. Ja jestem sam z tego pokolenia, że moje pierwsze kontakty z Formułą 1 to był tak 2007-2008 rok. Robert Kubica, który wtedy był nawet wybrany sportowcem roku w Polsce. Ja pamiętam sam, że prosiłem mamę o zgodę, czy mogę wysłać SMS-a w głosowaniu na Roberta Kubicę. Później ten był wypadek. Ja wówczas trochę od tej Formuły 1 odszedłem i wróciłem na nowo, kiedy Robert Kubica wrócił w 2019 roku i też jak rozmawiałem ze znajomymi, to wiem, że nie jestem sam w takim postępowaniu. To też pokazuje, ile nasz rodak, taka osoba, z którą możemy się jakoś utożsamiać, przyciąga do sportu.
No to jest taki magnes, ikona tak naprawdę. Akurat w przypadku Roberta no też wyjątkowa postać, bo samo dojście do Formuły 1 z Polski za jego czasów, w jego sytuacji, to był naprawdę wyczyn, który też myślę do tej pory nie wszyscy są w stanie docenić i zrozumieć. No powrót to jest oczywiście osobna zupełnie historia, bo tutaj tak naprawdę walka z samym sobą, jeśli chodzi o przezwyciężenie trudności, których każdy z nas na co dzień nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić. To, przez co Robert musiał przejść i to, że w ogóle był w stanie z powrotem jeździć samochodami Formuły 1, gdzie ponad 99% podejrzewam ludności na ziemi miałoby kłopot, żeby w ogóle ruszyć taką maszyną z miejsca, co dopiero jechać na poziomie absolutnie wyczynowego kierowcy z jego ograniczeniami. To był naprawdę fenomenalny wyczyn. I oczywiście takie postacie wzbudzają ogromne zainteresowanie. Jeśli chodzi o samego Roberta, to oczywiście to nie dotyczyło tylko naszego kraju, jego rodaków, ale myślę, że jego historia, obie historie, i ta pierwsza, i ta druga, są strasznie inspirujące dla ludzi także z innych zakątków świata. A w naszym przypadku, no oczywiście brakuje tego typu magnesów, brakuje bohaterów, którzy są w stanie przyciągnąć, mówiąc już tak górnolotnie, tłumy przed telewizory, przed ekrany komputerów, żeby trzymali kciuki, żeby śledzili. Mam wrażenie, że troszkę to zostało, nie chcę powiedzieć może zmarnowane, ale niewykorzystane, to zainteresowanie, o którym wspominasz, to które ciebie też jakby przyciągnęło do Formuły 1. Jesteśmy takim krajem, takim narodem, który rzeczywiście daje się ponieść emocjom, jeżeli mamy bohatera w danej dyscyplinie, w danej dziedzinie życia, ale nie. Niestety akurat w tym przypadku w ślad za tym nie poszło nic, co mogłoby nam dać takich bohaterów w kolejnych pokoleniach. I oczywiście nie wątpię, nie wykluczam, mam nadzieję, że jeszcze tacy bohaterowie się pojawią. Zwłaszcza, że zanim Robert dotarł tak wysoko, to w sumie też nie wyobrażałem sobie w ogóle takiego scenariusza, że mamy naszego polskiego kierowcę na polach startowych w Formule 1, a tymczasem to się ziściło dzięki jego talentowi, determinacji i ciężkiej pracy. Więc niewykluczone, że w przyszłości będziemy mogli się jeszcze cieszyć takimi emocjami, ale ja osobiście bardzo żałuję, że jakoś nie przełożyło się to na jakiś dużo większy wzrost popularności motorsportu i wyścigów w Polsce. Oczywiście ta popularność jest większa niż wcześniej, natomiast no nie idzie za tym tak naprawdę nic konkretnego, żadnego programu, żadnego kierowcy, który w jakiś skoordynowany sposób by zmierzał w tym kierunku, jakim jest Formuła 1.
Trochę wyprzedziłeś moje następne pytanie, mówiąc o tych bohaterach, o tym zainteresowaniu. Przyjdzie kolejne pokolenie, młodsi ludzie, którzy właśnie nie będą mieli takiego polskiego bohatera, osoby, z którą będą się mogły utożsamiać, które nie będą pamiętały chociażby Roberta Kubicę w bolidzie. Czy jeżeli w najbliższych latach do F1 nie trafi żaden Polak, to czy to zainteresowanie w Polsce może się nieco zmniejszyć, zwłaszcza wśród młodszych odbiorców?
Mam nadzieję, że tak nie będzie i tutaj może być jeszcze parę furtek, nie tylko sam bohater, jakby taki pierwszoplanowy, jako kierowca w zespole Formuły 1 startujący. Wspomniałeś już, ja też zahaczyłem o temat e-sportu chociażby, gdzie z tego co się orientuję, też nie mam czasu, żeby wszystko śledzić, ale mamy godnych reprezentantów i zawodników, którzy potrafią naprawdę na bardzo wysokim poziomie jeździć. I też nie wiemy do końca, ty nie wiesz, ja nie wiem, w jakim kierunku będzie się rozwijała właśnie popularność Formuły 1, którym kanałem, którą furtką będzie właśnie największy dopływ fanów i kibiców. Sam serial Jazda o życie, myślę, też w Polsce swoje zrobi, jeśli chodzi o zainteresowanie ze strony ludzi, którzy interesują się czy motoryzacją, czy szeroko pojętym sportem i akurat dzięki niemu odkryli, że jest coś tak fenomenalnie fascynującego jak Formuła 1. Także tutaj myślę, takich kanałów i możliwości nie zabraknie. No oczywiście nic nie zastąpi bohatera bezpośredniego, jednostki, której możemy kibicować, za którą możemy trzymać kciuki, ale myślę, że jest to na tyle wielowarstwowy, wielowątkowy krajobraz, cała Formuła 1, że jakieś duże grupy kibiców coś ciekawego zawsze w tym dla siebie znajdą, czy właśnie poprzez e-sport, czy poprzez pokazywanie Formuły 1 w bardziej przystępny sposób, jak właśnie Jazda o życie i inne tego typu produkcje, bo też to nie jest jedyna rzecz, którą możemy sobie na platformach streamingowych oglądać, jeśli chodzi o kulisy Formuły 1. Ktoś, kto już troszkę się zainteresował, myślę, też spokojnie sobie znajdzie takie bardziej może skupione na konkretnych bohaterach czy zespołach produkcji, ale trochę tego jest jednak i jest się czym zainteresować. Także myślę, tych furtek będzie dużo. Oczywiście szkoda, że nie możemy mówić o tym, że jakiś tam kierowca wkrótce dotrze do Formuły 1, bo w kraju, w którym mamy powiedzmy kilkunastu zawodników na przyzwoitym poziomie w kartingu w seriach juniorskich, to jakby łatwiej jest mieć nadzieję, że komuś się uda i ktoś dojdzie tak wysoko. No w naszym przypadku jest to trochę trudniejsza sytuacja, więc no tak nie chcę z góry skreślać, tak, ale jakby rozważamy scenariusz, w którym nie ma kierowcy, ale wciąż są różne właśnie furtki, różne gałęzie, którymi kibice mogą się zainteresować na większą skalę.
A tak już, jak jesteśmy przy wątku Roberta Kubicy, to jak odebrałeś ostatnio, przed kilkoma dniami, słowa szefa Alfa Romeo Frederica Vassera, że Kubica miałby aktualnie problem, aby wytrzymać trudy całego sezonu?
Czy myślę, że Robert jest na tyle zdeterminowanym człowiekiem, że mając przed sobą wyzwanie, którego się podejmuje, a też pamiętajmy, że jest na tyle rozsądny, że nie podejmowałby się wyzwania, któremu nie byłby w stanie jego zdaniem sprostać, to naprawdę on jest w stanie zrobić bardzo wiele, żeby po prostu wywiązać się ze swoich zadań i dobrnąć do końca. Trudno mi oceniać, bo nie jestem Robertem, nie wiem do końca w jakiej jest formie i na co go stać, natomiast wiem, że zawsze daje z siebie wszystko, jeśli chodzi o przygotowanie. Sam fakt, że jest w stanie pojechać tak jak chociaż w zeszłym roku w Le Mans, gdzie mamy też samochody o niesamowitych osiągach. Dużo koncentracji psychicznej to też wymaga, także myślę, że jeśli miałby takie wyzwanie przed sobą, to sądzę, że spokojnie by sobie z nim poradził, jeśli chodzi o wytrzymałość fizyczną, psychiczną, która też jest oczywiście bardzo, bardzo ważna. Jasne, mamy 23 weekendy wyścigowe w sezonie, mnóstwo innych zobowiązań po drodze, także to nie jest łatwe, natomiast no, znając jego upór i determinację, sądzę, że sobie by z tym poradził.
I to tak na zakończenie już ostatnie pytanie. Bazując na tym, co wiemy na ten moment, na tych kilku wyścigach, które jak na razie się odbyły, pobawmy się trochę we wróżenie z fusów. Kto zostanie mistrzem świata? Charles Leclerc, Max Verstappen, czy jeszcze może ktoś inny wtrąci się w walkę tych dwóch panów?
Rozmawiamy teraz po czterech wyścigach z tym, co wiemy.
Przed Grand Prix
Miami. Sądzę, że na ten moment nikt się nie włączy i myślę, że jednak długofalowo doświadczenie, rozjeżdżenie, bezwzględność i chyba taki bardziej lepsze zaplecze ze strony zespołu wskazywałoby na to, że Max obroni tytuł, ale mam nadzieję, że to wszystko będzie trwało do samego końca, do ostatniego okrążenia, może w takich okolicznościach oczywiście jak Abu Dhabi w zeszłym roku. No, fusów nie mamy, bo piję wodę, także trudno mi tutaj z tego wróżyć, ale na ten moment stawiałbym na to, że mistrz świata się nie zmieni.
Ja się pod tym podpisuję, za kilka miesięcy zobaczymy, czy mieliśmy rację, czy jednak nie. Moim gościem w podcaście akademickiego Radia Luz był Mikołaj Sokół, dziennikarz, komentator i ekspert zajmujący się Formułą 1. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję również, do usłyszenia.